sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 6 minut po godzinie 18 w kalendarzu, niedziela, 26 dzień listopada, to 330 dzień 2017 roku. Ale jak w każdą niedzielę po 18 zapraszamy na kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Kłaniają się realizujący program Rafał Polacki, pracujący w studiu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Oczywiście będzie obszerny blok piłkarski, ale że zbieramy opinie po meczu piłkarzy Lecha Poznań z Wisłą Płock. Zapraszamy fanów futbolu przede wszystkim po godzinie 19. A co do 19, o Grand Prix Polski w pływaniu, czyli kwalifikacji do Mistrzostw Europy, które odbędą się w Kopenhadze. Będziemy zapowiadać wielką imprezę jeździecką Kawaliadę 2017 na poznańskich targach. Od razu sygnalizujemy także błyskawiczne konkursy. Oczywiście także przegląd ligowy, jeśli chodzi o koszykówkę, siatkówkę, hokej halowy. Będziemy także zapraszać Państwa na kolejne mecze Krajowej Ligi Zapaśniczej. Będzie także sporo o bieganiu, a zajrzymy także do Egiptu, gdzie w wakeboardzie, interesującej dyscyplinie sportu, rywalizują Wielkopolanie. A o bloku piłkarskim po 19 już wspomniałem. Będzie także o pasjonatach koszykówki na wózkach, będzie także o minisiatkówce. Kolejny wątek związany z ewentualną budową nowoczesnej hali sportowej w stolicy Wielkopolski. Będziemy Państwu awizować także ogólnopolską olimpiadę młodzieży, która w 2018 roku odbędzie się w naszym regionie. Olimpijsko zajrzymy także do niewielkiej miejscowości, która nazywa się Wysocko Wielkie. Tyle atrakcji przed nami do 20. Jak mówiłem, sportowa niedziela, 26 dzień listopada. Najważniejsze sportowe informacje dnia w skrócie.
Piłkarze Lecha Poznań wygrali z Wisłą Płock 2-1 w pierwszym dzisiejszym meczu 17 kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Bramki dla kolejorza zdobywali Maciej Makuszewski w 14 minucie i Krystian Gytkier w 45 minucie. Dla gości w 36 minucie trafił Semir Sztilić. Od 18 trwa spotkanie Śląska Wrocław z Zagłębiem Lubin. Na razie jest 0-0. Słoweniec Jernej Damian wygrał w Kusam o zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki zajął 8 miejsce. Piotr Żyła był 11, Maciej Kot 16, Kamil Stoch 20, Stefan Kula 21, Jakub Wolny 30. Justyna Kowalczyk zajęła 24. miejsce w biegu na dochodzenie na 10 km techniką dowolną podczas Pucharu Świata w biegach narciarskich w fińskim Kusamo. Wygrała Szwedka Charlotte Kala przed Norweżką Marit Bjørgen. Wśród panów, którzy biegli na 15 km, najlepszy był Norweg Johannes Klebo. Jedyny Polak Dominik Bury był 63. W Kusamo rywalizowali także kombinatorzy norwescy. Wygrał Niemiec Johannes Rydzek. Najlepszy z Polaków Szczepan Kupczak był 28. Magdalena Gwizdon i Andrzej Nędza-Kubiniec zajęli 14. miejsce w konkurencji sprintu par mieszanych w inaugurujących sezon biatlonowego Pucharu Świata zawodach w szwedzkim Östersund. Zwyciężyli Liza Hausner i Simon Eder z Austrii. Fiński kierowca Valtteri Bottas wygrał kończący sezon Formuły 1 wyścig o Grand Prix Abu Zabi. Drugie miejsce zajął mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton, a trzecie Niemiec Sebastian Vettel. W klasyfikacji generalnej Hamilton wyprzedził Vettela, na najniższym stopniu podium stanął Bottas. Klasyfikację konstruktorów wygrał Mercedes. Polskie piłkarki ręczne pokonały Macedonki 32-25 w ostatnim meczu towarzyskiego turnieju o Puchar Karpat rozgrywanego w Rumunii. W piątek biało-czerwone wygrały z Gospodyniami, a w sobotę z Brazylijczykami i z kompletem trzech zwycięstw odniosły zwycięstwo w turnieju. Szczypiorniści Energii MKS-u Kalisz przegrali na wyjeździe z Pogonią Szczecin 17-28 w jedynym dzisiejszym meczu Superligi Piłkarzy Ręcznych. Kaliszanie zajmują 6. miejsce w tabeli grupy pomarańczowej z dorobkiem 14 punktów.
Na zegarze 9 minut po godzinie 18. Jak mówiliśmy, do 20 to właśnie wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Zaczynamy słonecznie.
What kind of man am I? I try to
Niespełna 12 minut po godzinie 18. Przez dwa dni na basenie termaltańskich w Poznaniu krajowa czołówka pływaków walczyła w zawodach cyklu Grand Prix Polski. Dla wielu z nich impreza była szansą uzyskania minimum na zbliżające się Mistrzostwa Europy w Kopenhadze. Pływackim zmaganiom przyglądał się Wojciech Bernard.
Na miejsca.
Bardzo ciekawa rywalizacja na 50 metrów w stylu motylkowym kobiet, bo w równym czasie dwie zawodniczki na mecie, Aleksandra Urbańczyk i Ola Dowgierd. Raczej chyba się nie da tego ustawić, ale tak wyszło.
No nie da się ustawić, rzadko się zdarza w naszym przypadku. Chyba pierwszy raz tak myślimy. Zawsze byliśmy blisko siebie, czy to na długim basenie na 50 kraulem, czy właśnie gdzieś tam 50 delfinem. No ale że chyba właśnie jesteśmy, pierwszy raz nam się udało tak egzekwo i fajnie. Oli życzyłam minimum, ale w sprincie jest tak, że czasem jak coś nie wyjdzie, to niestety, no start udany jak najbardziej. Czasy przez robimy swoje i trenujemy dalej.
To bardzo udana impreza dla Kaspara Majszaka z Warty Poznań. 3 starty, 3 zwycięstwa. Z czasów chyba też jesteś zadowolony.
Tak, no jestem bardzo zadowolony tutaj. Czas poniżej normy kwalifikacyjnej na Mistrzostwa Europy, na które niestety nie pojadę. Są inne obowiązki. W tym roku wystartuję na Mistrzostwach Świata w Rio de Janeiro dla wojskowych. Terminy pokrywają się. Pierwszy raz od wielu lat taka sytuacja ma miejsce. Mam nadzieję, że w przyszłości nie będę miał takich dylematów, że będę musiał wybierać między imprezą dla normalnych pływaków, a tą dla żołnierzy.
Który z tych dystansów sprawił ci najwięcej problemów tutaj i jednocześnie być może zwycięstwo najwięcej radości przyniosło?
Myślę, że najbardziej zacięta rywalizacja jak do tej pory była na 100 metrów stylem dowolnym, gdzie wygrałem zaledwie 100 z kolegą treningowym Konradem Czerniakiem. Wyścig na świetnym poziomie, bardzo dobre czasy. Cały wyścig prowadził, ja na finiszu dosłownie na ostatnich metrach zdołałem go dogonić i zadecydował ostatni ruch. Tam ja miałem więcej szczęścia.
Są na tej imprezie dobre wyniki i radości, ale są też rozczarowania. Wojtek Wojdak, z którym miałeś okazję płynąć, nie uzyskał żadnego minimum i na Mistrzostwa Europy nie pojedzie. To chyba niespodzianka.
Tak, to na pewno wielka niespodzianka. Świetny zawodnik na Mistrzostwach Europy w Budapeszcie pokazał, na co go stać. Wielka klasa. Myślę, że to jakiś niewielki błąd w przygotowaniach. Nie znam dobrze sprawy, więc nie chcę go tam usprawiedliwiać jakoś za nadto, ale wierzę, że na kolejny Mistrzostwa Europy w Glasgow będzie przygotowany na 100%.
Chyba udana poznańska impreza dla Konrada Czerniaka.
Tak, na pewno jedne dystanse wychodziły lepiej, drugie trochę gorzej. Dwa minima, 50 kraulem, 100 kraulem. Motylu nie zrobiłem, aczkolwiek też może to być spowodowane tym, że nie jestem do końca jakiś tam przygotowany na te zawody tak w 100%.
Jeden z najbardziej emocjonujących wyścigów tej dwudniowej imprezy to rywalizacja z Kasper Majszakiem z Warty Poznań. Niewiele tam panu zabrakło. Jedno machnięcie tak naprawdę.
Ciężko powiedzieć, no to 1/100 to jest paznokieć na takim dystansie. Tym razem trochę więcej szczęścia miał Kasper. No, mnie trochę odcięło na końcówce. Bardzo mocno zacząłem. Pierwsze 50 nie starczyło sił na finiszu. Aczkolwiek no też jestem bardzo zadowolony, bo rezultat zbliżony do życiówki. Kasper ma jednak dużo mocniejszą tą życiówkę, więc może dla niego łatwiej było popłynąć takich wynik.
Joanna Cieślak z poznańskiej Warty, dwudniowe zawody na torach termaltańskich.
Jestem bardzo zadowolona z wyników, szczególnie na 200 metrów stylem dowolnym. Jestem świeżo po chorobie. Ten start tutaj był pod znakiem zapytania. Decyzja zapadła w piątek i cieszę się, bo wyniki są naprawdę przyzwoite.
Na 200 metrów zacięta walka do końca z Olą Knop.
Trochę zabrakło. Próbowałam gonić na drugiej części dystansu. Widziałam Olę, jak ruszyła od startu już. Troszeczkę zabrakło, ale to jest sport, to jest wyścig, muszą być emocje.
Naprawdę wielkie emocje podczas pływackich zawodów Grand Prix na termach maltańskich. Trzymamy mocno kciuki za biało-czerwonych, z którymi rozmawiał Wojtek Bernard już na kopenhaskich Mistrzostwach Europy. A już za kilka dni od czwartku wielkie jeździeckie zawody w skokach przez przeszkody. Kawaliada 2017 na poznańskich targach. Za chwileczkę stosowny materiał Grzegorza Chaosika, ale tak na zachętę dla Państwa. Pierwszy dzień tej imprezy to Andrzejkowy czwartek, 30 dzień listopada. Między innymi z interesującym konkursem potęgi skoku. No i mamy dla Państwa na ten czwartek premierowy kawaliady podwójne zaproszenie. Pytanie nie jest za łatwe, bo i nagroda jest cenna, a pytanie brzmi: dwukrotnie w historii polskiego jeździectwa mistrzynią Polski w skokach przez przeszkody została kobieta, wówczas zawodniczka klubu jeździeckiego Agrohandel Śrem. Proszę podać imię i nazwisko tej znakomitej Amazonki, która została mistrzynią Polski dwukrotnie w jeździeckich skokach przez przeszkody. Do wygrania podwójne zaproszenie na czwartkowy dzień kawaliady 2017. 61 8654 654 to telefon do naszego studia. Troszkę Państwu zajęło czasu odpowiedzenie na pytania, ale w końcu pan Zbigniew Reichel z Poznania do nas się dodzwonił. Już zdobył podwójną wejściówkę na czwartkowy dzień zawodów Kawaliady 2017, a to dlatego, że pan Zbigniew prawidłowo odpowiedział, że dwukrotnie w historii polskiego jeździecca mistrzynią Polski była ówczesna zamieczka Kajota Grochandel-Ślem, czyli Aleksandra Lusina. Było to w 2007 i 2009. Teraz kolejna odsłona Kawaliady 2017 o sportowej części tej imprezy w materiale Grzegorza Hałasika.
Od najbliższego czwartku do niedzieli na poznańskich targach Kawaliada, czyli międzynarodowe zawody konne w wielu jeździeckich konkurencjach, ale najważniejsze są skoki przez przeszkody, bo tutaj impreza rangi międzynarodowej, dyrektor sportowy Szymon Tarant. Czy naprawdę do Poznania przyjadą dobrzy zawodnicy?
Przyjadą bardzo dobrzy, aż 6 zawodników z pierwszej setki światowego rankingu, wielkie nazwiska. No, na pewno największą gwiazdą będzie Rolf Göran Bengtsson, który ma na swoim koncie 2 srebrne medale Igrzysk Olimpijskich, zarówno w drużynie, jak i indywidualnie. Był mistrzem Europy w roku 2011. W zeszłym roku wygrał najbardziej prestiżowy cykl jeździecki na świecie, taką Formułę 1 Global Champions Tour.
Polscy zawodnicy będą chcieli się zmierzyć z tymi dobrymi zagranicznymi zawodnikami?
Na pewno będą się chcieli zmierzyć, oni się mierzą cały czas. Na pewno nie są bez szans, są w doskonałej formie. Jarosław Skrzyczyński z klubu Agrohandel Śrem jest blisko pierwszej setki światowego rankingu. On praktycznie nawet już w tej setce podczas tych zawodów będzie, bo punkty, które już zdobył w listopadzie, gwarantują mu to, że w następnym zestawieniu będzie w tym top 100. W dobrej formie oczywiście Michał Kaźmierczak, inni Wielkopolanie, wicemistrz Polski z klubu HEA Turek Krzysztof Ludwiczak, czy też mistrz Polski młodych jeźdźców Andrzej Opłatek, Maksymilian Wechta z klubu Wechta Rosnówko. No nie są na pewno Polacy bez szans.
Które konkursy od strony sportowej są podczas 4-dniowej Kawaliady najważniejsze?
Na pewno najważniejszym konkursem jest Grand Prix, bo to konkurs zaliczany nie tylko do światowego rankingu, takie konkursy będą razem 3, ale przede wszystkim konkurs zaliczany do Ligi Europy Centralnej, Pucharu Świata. To jest to konkurs otwarty, będą w nim również startować zawodnicy z Europy Zachodniej, ale jeźdźcy z naszego regionu będą walczyć o 3 miejsca premiowane wyjazdem na finał światowy do Paryża.
Kibice na Kawaliadzie cenią sobie konkursy z elementami rozrywki i takie konkursy codziennie będą od czwartku do soboty wieczorem, niby pół żartem, ale jednak troszeczkę serio.
Tak, to są konkursy jak najbardziej sportowe, konkurs potęgi skoku, który możemy porównać do konkursu skoków z wyż, konkurs Wenus kontra Mars, który jest konkursem równoległym. Tu akurat organizator wymyślił to, żeby podzielić tych startujących zawodników na kobiety i mężczyzn, ale jadących przeciwko sobie. Konkurs Speed and Music, który jest konkursem szybkości, gdzie zawodnikom warto ryzykować, a do tego kibice świetnie się bawią na trybunach, ponieważ mamy dość głośno puszczoną muzykę światowych przebojów, które pasują do końskiego galopu. Oczywiście tak puszczone, żeby nie do końca denerwować konie, bo te głośniki ustawione są na trybuny, a nie wewnątrz areny. A jeśli chodzi o niedzielę, to po konkursie Grand Prix też zostanie jeszcze rozegrany jeden konkurs, który jest dość ciekawy w swoich zasadach. Będzie to konkurs akurat pocieszenia dla tych, którzy się nie zakwalifikowali do Grand Prix, ale konkurs o wzrastającym stopniu trudności z jokerem, który ma też nieco odmienne zasady.
Wracając do czwartkowego konkursu potęgi skoku, na jakiej wysokości ten mur można ustawić maksymalnie?
No tego ograniczenia do końca nie ma. No możliwości koni na innych imprezach wskazują, że to dochodzi gdzieś do 2,30 m. Rekord Kawaliady ustanowiony kilka lat temu przez Tomasza Kleinsa z Niemiec to 2,20, skakaliśmy już wielokrotnie 2,15, 2,10 jest praktycznie co roku.
Bardzo duże emocje czekają fanów hipiki, jeździectwa w różnych odmianach, bo mówiliśmy o potędze skoku, mówiliśmy o zawodach, skokach przez przeszkody. W niedzielę ten najważniejszy konkurs o Grand Prix Poznania, ale podczas Kawaliady będzie można zobaczyć także próbkę halowej odmiany wszechstronnego konkursu konia wierzchowego. Zatem związane z tą odmianą jeździectwa kolejne nasze pytania do wygrania, tym razem na finałowy dzień, czyli na niedzielę 3 grudnia do zdobycia podwójna wejściu na Kawaliadę 2017, a pytanie brzmi, jak nazywa się czołowy polski zawodnik w tej konkurencji, czyli we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, reprezentujący klub jeździecki z Baborówka. Telefon do naszego studia 61 8 654 654. Do wygrania podwójne zaproszenie na niedzielę 3 grudnia na zawody Kawaliady 2017.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube.
prendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye.
Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto.
Proszę Państwa, pan Maciej Kamiński zobaczy finałowy dzień Kawaliady 2017. Zazdroszczę panu, panie Macieju, ale za to no, nagroda zasłużona, bo odpowiedział pan świetnie na nasze pytanie. Jak nazywa się ten zawodnik WKKW reprezentujący KJ-u Baborówko?
Oczywiście Paweł Warszawski.
Znakomicie. Panie Macieju, życzę fantastycznych przeżyć. Oczywiście poza anteną powiedziałem panu, w jaki sposób te zaproszenia trafią do pańskich rąk. Dziękuję, gratuluję, pozdrawiam. Dziękujemy, a my proszę Państwa w audycji w sportowym rytmie błyskawicznie przechodzimy do przeglądu wydarzeń ligowych. Będzie o koszykówce. Zaczynamy od żeńskiej koszykówki. Wczoraj w hali w Ostrowie Wielkopolskim bardzo interesujące spotkanie Basket Ligi Kobiet pomiędzy Ostrowią a faworyzowaną naszą europejską drużyną, która ostatnio wygrała na wyjeździe w Stambule z Galatasarayem, czyli drużyną CCC Polkowice. Ostrowianki podopieczne Wadima Czeczury były naprawdę bardzo dzielne, ale ostatecznie przegrały 5 punktami 63-68. Inna drużyna z naszego regionu występująca w Ekstraklasie, czyli Enea AZS Poznań, swój mecz z Kosinusem Widzewem Łódź na wyjeździe zagra 29 listopada. A propos ekipy Ostrowi, to już teraz zaproszę Państwa na jutrzejsze spotkanie tu na antenie Polskiego Radia Poznań w magazynie Sportowa Arena. Jutro goście właśnie z Ostrowi od 22.10. Będzie z nami prezes pani Alicja Puciennik, trener Wadim Czeczuro, a także kapitan drużyny Katarzyna Motyl. Serdecznie polecam jutro koszykarskie spotkanie z Ostrowią, 10 minut po 22. A teraz wracamy do tego weekendu.
W pierwszej lidze kobiet w grupie B, gdzie grają wielkopolskie drużyny, wczoraj w Poznaniu pomarańczarnia MUKS grała z UKS Basketem Aleksandrów Łódzki. Na to spotkanie wybrał się Grzegorz Hałasik.
Nie ma radości w sobotni wieczór w sali przy Chiałkowskiego, bo pomarańczarnia MUKS Poznań przegrywa z Basketem Aleksandrów Łódzki po dogrywce 85-91. Po czterech kwartach był remis 80-80. Trener poznanianek Maciej Brodziński. Panie trenerze, to był fajny mecz do oglądania przez kibiców. Przede wszystkim bardzo dużo punktów, tylko dla was bez happy endu.
No właśnie, bardzo dużo punktów i za dużo tych punktów straconych. Co widać po wyniku, no jeżeli straciliśmy nawet patrząc, że była dogrywka 91 punktów, ciężko wygrać taki mecz. Zawiodła nas dzisiaj przede wszystkim skuteczność. Dużo otwartych pozycji do rzutu. Niestety piłka nie trafiła do kosza i to gdzieś spowodowało, że no mieliśmy pewne problemy. Przegraliśmy walkę na tablicach, ale tego należało się spodziewać, bo w szeregach Aleksandrowa dwie wysokie, silne zawodniczki.
A to był właśnie taki mecz, gdzie tych centymetrów MUKS-u po prostu brakowało. Średnia wzrostu MUKS-u, a średnia wzrostu zespołu z Aleksandrowa. Tą różnicę było widać gołym okiem.
Na pewno to był jeden z czynników, który spowodował to, że właśnie ten mecz przegraliśmy, ale taki jest sport, nikt nie zwiesza głowy. Mamy teraz bardzo ważny i trudny mecz w Krakowie, także od poniedziałku wracamy do pracy i się przygotowujemy do tych zawodów.
I tak przyzwoicie to wygląda, bo przed tą kolejką byliście na drugim miejscu w tabeli. Wielu MUKS chciało skazać na porażkę, a wy parę dobrych spotkań macie za sobą i efekt w postaci pełnych trybun.
Dziękujemy kibicom za wsparcie, bo na pewno dziewczynom dzięki temu się lepiej gra. Troszeczkę dzisiaj zabrakło, ale też szacunek dla dziewczyn, bo pomimo tego, że ewidentnie nam nie szło, to walczyły do końca. Ostatnie czasy, które brałem, no zostały dobrze wykonane, po prostu no nie trafiliśmy. To jest sport, takie sytuacje mają miejsce. Nikt na pewno się nie załamuje, bo sezon jest jeszcze długi i dużo meczów ważnych przed nami.
Szkoda, że przegrałyśmy na własnym parkiecie.
Kapitan poznańskiego zespołu Iwona Szarzyńska.
Dziewczyny postawiły nam naprawdę ciężkie warunki. Zaczęło od mocnej obrony, wysokie, tak, też pokazały klasę i myślę, że mogłyśmy to wygrać. grać, no ale niestety w końcówce zabrakło sił, na pewno wzrostu też nam zabrakło, bo serce zostawiłyśmy, ale no brakuje centymetrów.
Niby skuteczność nie była najlepsza w tym spotkaniu, ale 80 punktów rzuconych w ciągu 4 kwart to też niezły wynik.
Tak, ja myślę, że to jest bardzo dużo. No drużyna przeciwna troszeczkę za zbyt dużo punktów nam zdobyła, bo 91 na własnej sali straconych to pozostawia wiele do życzenia.
W końcówce czwartej kwarty spadłaś za 5 fauli, ciągnęło potem na parkiet jeszcze w dogrywce?
No tak, na pewno ciężko się ogląda z ławki takie końcówki. Szkoda, że nie pomogłam drużynie, ale no tak bywa.
Pomarańczarnia MKS przegrał z UKS-em basketem Aleksandrów Łódzki 85-91. W innych spotkaniach z udziałem wielkopolskich drużyn lider Swarzędz na wyjeździe pokonał ŁKS SMS Łódź 64-59. Trwa jeszcze spotkanie Tęczy Leszno, która na własnym parkiecie podejmuje Olimpię Wodzisław Śląski po pierwszej kwarcie. Lesznianki prowadzą 24-21. W innym spotkaniu MKS Chrobry Basket Głuchołazy wygrał z AZS-em AJP Gorzów Wielkopolski 66-62.
Udana inauguracja walki o awans do Mistrzostw Świata Polski koszykarzy, którzy wygrali w piątek Bydgoszczy z reprezentacją Węgier, a my w takim razie zaglądamy na parkiety pierwszoligowe i też mamy dobre informacje, bo Jamalek Polonia Leszno wygrała jazdowy mecz we Wrocławiu z tamtejszym Śląskiem 96-86. Podopieczni Przemysława Szurka z Biofarmu Basketu Poznań w meczu 12 kolejki pokonali w Nysie Kłodzkiej tamtejszą ekipę Zetkamy do Ralu 71-63. W innych meczach tej kolejki Sokół Łańcut wygrał z Elektrobudem ZB Pruszków 87-81. GKS Tychy zwyciężył Ene Astorię Bydgoszcz 103-94. Polfarmex Kutno przegrał z SKK Siedlce 65-67. Mecz Spójni Stargard z Pogonią Prudnik zakończył się wygraną ekipy ze Stargardu 86-65. A Notecino Wrocław przegrała z Siarką Tarnobrzeg 58-78.
W drugiej lidze męskiej w grupie A Obra Kościan wygrała ze Stomilem Olsztyn 106-68. Sokół Międzychód pokonał AZS UMK Torunie 76-63. Biofarm Basket Suchy Las przegrał z Domino Inowrocław 64-73. Gryf Goleniów przegrał ze Sklepem Polskim MKK Gniezno 61-83. A Tarnowia Basket Tarnowo Podgórne uległa rezerwom Asseco Gdynia 70-102.
Zaglądamy jeszcze do grupy D, drugiej ligi męskiej koszykówki z informacjami o występach wielkopolskich drużyn. KS Kosze Pleszew przegrał u siebie z Sudetami Jelenia Góra 67-87. Górnik Rawia Rawicz zwyciężyła Stal Ostrów Wielkopolski 64-54. A w innym zakończonym meczu Górnik Wałbrzych zwyciężył Polkonty Kąty Wrocławskie 92-60. Reszta spotkań drugoligowych w tej grupie jeszcze trwa. Na zagadnienie 30,5 minuty po godzinie 18 na antenie Polskiego Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Teraz kolejna słoneczna piosenka. Później mówić będziemy o siatkówce.
Acapulco e poi la notte.
28 minut pozostaje do godziny 19. Zgodnie z zapowiedzią teraz o siatkówce. W lidze siatkówki kobiet wczoraj bardzo ważne wyjazdowe zwycięstwo drużyny Enei PTPS-u Piła. Podopieczne trenera Jacka Pasińskiego wygrały z Muszynianką Muszyna 3-1 i szczególnie w pierwszych dwóch partiach dały prawdziwy popis gry, wygrywając kolejno do 16 i 11. W innych już zakończonych spotkaniach ekstraklasy siatkarek Chemik Police wygrał z BKS-em Bielsko-Biała 3-1, a Budowlane Toruń pokonały Legionowie 3-0.
Bardzo emocjonująca walka także na parkietach pierwszej ligi żeńskiej siatkówki. Tutaj też z reguły mamy powody do zadowolenia, ponieważ bardzo dobrze spisują się w tym sezonie nasze dwie wielkopolskie drużyny. Lider tabeli, czyli drużyna MKS-u Kalisz, tym razem pojechała do Szczyrku na spotkanie z tamtejszym SMS-em PZPS-em. Podopieczne trenera Mariusza Wiktorowicza po dramatycznym boju wygrały ten mecz 3-2. Pierwszego seta ekipa ze Szczyrku wygrała 25-12, drugiego Kaliszanki też do 12, trzeciego znowu młode siatkarki ze Szczyrku do 23, set czwarty tym razem na MKS-u Kalisz, jakżeby inaczej, do 23 i tiebreak też na przewagi grany, ale wygrany przez kaliskie liderki 19-17. Zatem radosny w efekcie występ MKS-u Kalisz, a jak dzisiaj radziły sobie w hali B przy Kwiałkowskiego zawodniczki Enei Energetyka Poznań. Zmierzyły się z sąsiadem w tabeli Radom Komradom. Na to spotkanie wybrał się Wojciech Bernard, z którym mamy telefoniczne połączenie. Halo Wojtku, czy masz dla nas dobre informacje?
Witam. Powoli pustoszeje już hala przy ulicy Chełkowskiego, bo spotkanie obu drużyn zakończone mniej więcej 10 minut temu. Niestety poznanianki nie zdołały odnieść trzeciego zwycięstwa z rzędu. Przegrały przed własną publicznością po zaciętym, emocjonującym, trwającym ponad 2 godziny spotkaniu 2-3. Bardzo emocjonujący pierwszy set, rozstrzygnięty na przewagi. W końcówce więcej nerwów zachowały siatkarki z Radomia, wygrywając 26-24, choć przecież prowadził Energetyk w tym secie już 8-4. Szybko jednak odrobione straty, drugi set dla gospodarzy 25-22, a później trzecia odsłona pod dyktando zdecydowanie ekipy gości. Zespół z Radomia prowadził już nawet 19-11, oczywiście nie wypuścił tak wysokiej przewagi. Zrobiło się 2-1 i na początku czwartej partii ekipa z Radomia wygrywała już 4-1. Wydawało się, że może pewnie zmierzać po komplet punktów. Ale jednak Energetyk podniósł się, odrobił straty. Wyrównana gra do stanu 20-20 i końcówka należała już do ekipy z Poznania. 4 kolejne punkty z rzędu, 25-20 ostatecznie zwycięstwo i doprowadzenie do tiebreaku. Niestety ta decydująca, rozstrzygająca odsłona już zdecydowanie pod dyktando zespołu gości. Szybko objął prowadzenie zespół z Radomia 6-3, później 8-4 i tej czteropunktowej przewagi prawie do końca nie odpuścił. Trochę już zeszło też w pewnym momencie powietrze z ekipy z Poznania, bo odpuściły końcówkę, choć starały się oczywiście, ale punkty zdobywały rywalki 15-9 ostatecznie w tiebreaku. Wygrana drużyny z Radomia, ona przeskakuje nad Energetykiem do czuba tabeli, choć cały czas jest tam bardzo gęsto, jest kilka drużyn, które mają tyle samo punktów. No a dzisiaj z dwóch oczek cieszyły się zawodniczki z Radomia, jedno musiały dostać na pocieszenie siatkarki Energetyka Poznań. 3-2 zwycięstwo zespołu z Radomia przy Kwiałkowskiego nad ekipą Enei Energetyka Poznań. To wszystko. Halo Studio Przybrwińskiego.
Dziękujemy serdecznie za relację. Kolejny dramatyczny bój, a więc 2 tiebreaki z udziałem wielkopolskich ekip. Przypomnijmy, SMS Szczyrkiem KS Kalisz 2-3. Energetyk Enea Energetyka Poznań, Radomka Radom także 2-3. W innych meczach tej 9. kolejki Karpaty Krosno wygrały z akademiczkami z Politechniki Gliwickiej 3-2. Unii Opole przegrało z Solną Bieliczka 0-3. Ekipa PWSZ Tarnów pokonała Jokera Świecie 3-2. Derby Warszawy, AZS UEFA z Wisłą trwają od 18.30.
W drugiej lidze kobiet SMS Police wygrał z rezerwami PTPS-u Piła 3-0. UKZPS Kościan pokonał APS Rumia 3-2. SKF Politechnika Poznańska przegrała z WTS-em Włocławek 1-3, a Spójnia Stargard pokonała Czarne Słupsk 3-0. Mecz Orła Elbląg z ZSMS-em Poznań odbędzie się 2 grudnia.
Teraz o pierwszej lidze męskiej siatkówki. Tutaj także mamy znakomicie spisującą się w tym sezonie ekipę Crispolu Września, która tym razem zagrała wyjazdowe spotkanie w Siedlcach z tamtejszym KPS-em. Tym razem niestety podopieczni trenera Mariana Kardasa przegrali, ale oczywiście po tiebreaku 2-3. Pierwsza partia dla Siedlczan 27-25, drugi set dla Wrześnian do 21, trzeci znowu dla gospodarzy do 20, czwarta partia dla Crispolu do 22, no i tiebreak wygrany wyraźnie przez KPS 7-3. Kielce 15-7. W innych meczach tej 10 kolejki SMS Spała przegrał z Olimpią Sulęcin 2-3. Akademicy z Częstochowy wygrali z Lechią Tomaszów Ozowiecki 3-1. Ślepcy Suwałki pokonał Norwida Częstochowa 3-2. Stalnysa wygrała z AGH Kraków 3-0. A TSV Sanok pokonał Akwestrój Wałbrzych 3-1. Mimo tej minimalnej porażki Krispol Września utrzymał się na prowadzeniu w tabeli, mające 22 punkty i punkt przewagi nad Stalą Nysa.
W drugiej lidze siatkarzy w grupie pierwszej nasz wielkopolski jedynak w tejże grupie, Wilki Wilczyn, na wyjeździe wygrali z Trójką Nakło 3-0. W innych spotkaniach Dragon Dobre uległ Stoczniowcowi Gdańsk 2-3. SMS Police przegrał z Powiatem Kołobrzeskim 2-3, a Stal Grudziądz pokonał 3-0 Trefla Lemborg.
Grupa trzecia drugiej ligi męskiej siatkówki. Oto rezultaty ósmej kolejki. Karaopoczno przegrało z MKS-em Kalisz 0-3, a w innych meczach rezerwy z Krybełchatów pokonały SPS Słupca 3-0. Mickiewicz Kluczbork pokonał SMS PZPS II Spała 3-1. Czarni Rząśnia zwyciężyli łódzką Wifamę 3-0. LKPS Borówno pokonał Bzurę Ozorków 3-1. Na zegarze za 21 minut godzina 19 na antenie Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie i przeglądu wydarzeń ligowych. Błyskawicznie po siatkówce zmienimy dyscyplinę na halowy hokej na trawie. Zapraszamy Państwa na relację Rafała Rygulskiego, bowiem ruszyły halowe mistrzostwa Polski seniorów. O udział w finałach 13 drużyn walczy w kolejnych turniejach grupowych. Pierwszy turniej grupy A odbył się wczoraj w Środzie Wielkopolskiej. I tam właśnie obserwował je nasz reporter.
Ale proszę ocenić mnie jako sędziego, a nie jako żony wybierać swojego sędziego.
Ja bym nie sędziował na pani miejscu.
Nerwowo zrobiło się w hali Przylipowej w Środzie w trakcie drugiego meczu i po drugim meczu pierwszego turnieju grupy A halowych mistrzostw Polski seniorów. Gospodarze ulegli 2-3 laskarzom ZSMS Poznań, decydującą bramkę tracąc w ostatnich sekundach. Pretensje mieli o osobę sędzi Doroty Wybieralskiej, żony trenera drużyny ZSMS i zarazem kierowniczkę tej drużyny. Pod wpływem pretensji gospodarzy Dorota Wybieralska z płaczem poszła do pokoju sędziów.
Widzicie pani, jakie to jest niesprawiedliwe. Nie potrafią ocenić człowieka za to, co zrobił, tylko oceniają mnie za to, że jestem żoną Wybieralskiego. Ja sobie nie mam nic do zarzucenia. Uważam, że sędziowałam najlepiej, jak potrafię. To, co widziałam, starałam się pokazać.
Nie było innej możliwości wyznaczenia innych sędziów do tego meczu?
Może i było, ale powiem panu, że nikt nawet nad tym się nie zastanawiał. Być może, jeśli by mecz wygrała Polonia, znaczy, przepraszam, MKS, to pewnie by takiej sytuacji nie było. Ale że się stało, jak się stało, no to jest afera.
Nie jestem sędzią, nie będę się wypowiadał, czy dobrze sędziowała.
Andrzej Polody, wiceprezes MKS-u Środa Wielkopolska.
Uważam, że niedopuszczalne jest, aby ktoś, kto jest kierownikiem drużyny, sędziował mecze tej drużyny. To jest niedopuszczalne według mnie. Tutaj na tym turnieju jest 4 boiskowych sędziów, także spokojnie mogli w tym meczu akurat być zastąpieni innymi, którzy nie są spokrewnieni czy powiązani z drużyną, która gra aktualnie na boisku. Według wielu tutaj znawców, byłych zawodników czy trenerów, ten mecz nie był obiektywnie sędziowany.
O budzącą kontrowersję sprawę zapytałem Stanisława Kaźmierczaka, delegata technicznego PZHT na tym turnieju.
Trzeci, czwarty sędzia się nie stawił z jakichś tam niewiadomych przyczyn. Była pani Wybieralska, która ma uprawnienia sędziowskie i tutaj decyzja jest prawidłowa. Nie zrobiła w tym meczu jakiegoś takiego błędu, który by wypatrzył spotkanie.
A nie szło zamienić?
Znaczy tu już było tak, że mecz po meczu jeden sędzia sędziował i no i trzeba to było włożyć, bo nie spodziewałem się, że nie przyjedzie sędzia wyznaczony, nie?
Tyle o turniejowych kontrowersjach. Do wiceprezesa MKS-u Środa pytanie o zmianę szyldu. Tu jeszcze się wielu ludzi myli, wciąż mówią z rozpędu Polonia Środa.
Tak, jesteśmy MKS-em, wcześniej działały 2 kluby, tutaj jeśli chodzi o sekcję hokeja, Polonia Środa i Juventa Środa, Wielkopolska. W lipcu połączyliśmy się i oficjalnie teraz jesteśmy miejskim klubem sportowym Środa Wielkopolska. Mamy we wszystkich kategoriach drużyny, od dzieci aż do seniora. W seniorek musieliśmy jako nowy klub startować w drugiej lidze. Jesienną rundę zakończyliśmy z kompletem zwycięstw. Jesteśmy na pierwszym miejscu. Jeśli tak będzie na wiosnę, to z pierwszego miejsca z drugiej ligi wchodzimy do pierwszej.
No i jeszcze 2 szybkie rozmowy z sobotniego turnieju grupy A.
No wiadomo, że hala jest troszeczkę traktowana przez nas po macoszemu, bo jakoś tą zimę trzeba przetrwać. Docelowo naszym zadaniem jest zdobycie medalu na trawie.
Trener Warty Poznań Mateusz Grochal. Jak pan ocenia ten wasz początek turnieju? 2 porażki. Daliście sobie strzelić 10 bramek w 2 meczach.
Wiadomo, też pierwszy turniej, troszkę rzeczy nie wychodzą technicznie, troszkę ta jakość jeszcze nie jest taka, jak być powinna, ale myślę, że w następnych turniejach już będzie dużo, dużo lepiej.
Poznańska Warta zaczęła od 2 porażek, a poznański AZS AWF od 2 zwycięstw.
My specjalnie się na hale nie nastawiamy. My mamy Puchar Europy w maju w przyszłym roku, także cel jest jeden.
Jacek Adrian, trener AZS AWF Poznań.
To jest początek przygotowań do Pucharu Europy, co nie ukrywa również, że no część zawodników, zwłaszcza ci kadrowicze, traktują bardzo poważnie hale, bo mają Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. My też chcemy zaistnieć w Mistrzostwach Polski, zagrać w finałach i zagrać o medale, bo zawsze stawiam taki cel, ale najważniejszym celem jest przyszłoroczny Puchar Europy i finały Mistrzostw Polski na trawie.
A to dobrze, że gracie w tej grupie najliczniejszej, jedynej pięciozespołowej w tych mistrzostwach halowych Polski?
Nie ma to znaczenia, może ma tylko takie znaczenie, że zagramy więcej meczów, a to jest korzystne dla zawodników.
Faworytem wydaje się Pomorzanin, a może to wy jesteście faworytem tej grupy?
Ja bym powiedział, że my.
No właśnie, lepsze są te uśmiechy niż ta nerwowa atmosfera, o której także nasz reporter Rafał Regulski mówił o tym, co działo się na turnieju, pierwszym turnieju halowym Mistrzostwa Polskich Hokeistów na trawie w hali Gimnazjum Publicznego przy ulicy Lipowej w Środzie Wielkopolskiej. No, chcemy tylko pozytywnych emocji. Ciekawie było także w Gąsławie w grupie B.
Tak jest, w Gąsawie ten turniej grupy B się odbył. WKS Grunwald Poznań pokonał UKS Łubianka 9-0, AZS Politechnika Poznańska wygrała z HKS-em Siemianowiczanka 6-3, UKS Łubianka przegrał z Politechniką 5-6, a Siemianowiczanka przegrała z WKS-em Grunwald 3-15.
No i dzisiaj kolejne emocje turnieju, innego turnieju halowego Mistrzostwa Polskich Hokeistów na trawie w hali Przypaczkowskiego w Gnieźnie. Oto rezultaty tam rozegranych spotkań. LKS Gąsawa pokonała Stelę Gniezno 5-1. Gnieźnieński Start zwyciężył LKS Rogowo 4-3. Stella Gniezno wygrała ze Startem Gniezno w derbach 4-2, a LKS Rogowo w derbach Pałuk przegrał z LKS-em Gąsawa 2-8. A my po raz kolejny zmienimy dyscyplinę.
Tak jest, bo już we wtorek o 18 w hali na Sobieskiego w Poznaniu kolejny mecz Krajowej Ligi Zapaśniczej. WKS Grunwald Poznań powalczy z Zapasami Bydgoszcz. Więcej o tym w naszej rozmowie.
Kolejny sezon Krajowej Ligi Zapaśniczej z udziałem ekipy połączonych sił Sobieskiego Grunwaldu Poznań. No oczywiście ten początek może nie do końca wymarzony przez poznańskich kibiców, ale liczymy, że w tej turze rewanżowej będzie zdecydowanie lepiej. 28 listopada kolejne spotkanie, tym razem tutaj w hali na osiedlu Sobieskiego w Poznaniu, i wystąpi już w poznańskiej drużynie Agnieszka Wieszczek-Kordus?
Tak, oczywiście. Jestem po zabiegu operacyjnym kręgosłupa odcinka szyjnego i tak naprawdę wszyscy myśleliśmy, że nie zdążę dojść do dobrej dyspozycji, do dobrej formy. Jednak się okazało, że i wystartowałam w Wojskowych Mistrzostwach Świata, także tu na pewno wezmę udział i będę wspierać swoją drużynę.
No właśnie, sama nasza kontuzja jeszcze trochę mrozi krew w żyłach. Rzeczywiście nie spodziewałaś się chyba, że jednak będzie sporo porażek drużyny poznańskiej i dosyć poważnych rozmiarach.
No wiedzieliśmy, że mecze będą bardzo zacięte i wyrównane. Jednak tak jak widzieliśmy na ostatnim meczu, no nas naprawdę brakło bardzo, bardzo niewiele do wygrania tego spotkania. No te porażki właśnie takie na styku bolą najbardziej, ale mam nadzieję, że zrewanżujemy się w kolejnych trzech rundach, także jeszcze szansa na play-offy przed nami.
No właśnie, bo tak mówiąc troszkę kolokwialnie, rozbujała się ta Krajowa Liga. Jeśli chodzi na przykład o transfery, wiele zespołów tak absolutnie nie ukrywa mocarstwowych zapędów. My, myślę o drużynie Sobieskiego Grunwaldu Poznań, skupiamy się raczej na własnych zawodnikach, zawodniczkach, które mają określoną markę.
No tak, dokładnie. My akurat tutaj bazujemy na swoich zawodnikach i zawodniczkach. Jednak jest taka możliwość, żeby właśnie były te transfery zawodników i zawodniczek nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Dlatego skoro jest taka furtka, to inne kluby się tym wspomagają. Jak widać w dobrym rezultacie.
Po kontuzji nie ma już śladu. Był start na Wojskowych Mistrzostwach Świata. Będzie start w Krajowej Lidze Zapaśniczej. Czyli co? Cały czas te plany sportowe Agnieszki Wieszczek-Kordus idą w kierunku kolejnych wielkich imprez, aż się boję powiedzieć, Igrzysk Olimpijskich w Tokio?
No nie bójmy się tego powiedzieć. Tak na razie naprawdę nie ma się co też już nakręcać, ale no nie ukrywam, że gdzieś z tyłu głowy jest taki zamiar. Jeżeli mi zdrowie na to pozwoli i warunki co do tego, na pewno podejmę rękawice.
No dobra, to w takim razie jeszcze wróćmy do tego zaproszenia na mecz 28 listopada tutaj na osiedle Sobieskiego, na mecz z ekipą Lotto Zapasy Bydgoszcz. Bydgoszcz było bardzo wysoko i dobrze dla poznańskiej ekipy. W sporcie nie można mówić o gwarancjach, ale gwarantujesz chyba, że będzie zwycięstwo i będzie także piękny pojedynek z udziałem Agnieszki Wieszczek-Kordus.
No właśnie, w sporcie nie ma nic gwarantowanego, to jest sport, tu są wielkie emocje. No zobaczymy też, w jakim składzie przyjedzie drużyna z Bydgoszczy, w jakim składzie będzie nasza drużyna. Walczymy po to, żeby wygrać to spotkanie i każde następne, ale mogę jedynie zapewnić to, że będą niesamowite emocje i zrobimy wszystko, żeby to spotkanie wygrać.
Obiecywała Agnieszka Wieszczek-Kordus. Ją i jej koleżanki i kolegów z ekipy Grunwaldu Sobieskiego Poznań w meczu z Zapasami Bydgoszcz zobaczymy, przypominamy, w najbliższy wtorek o godzinie 18 w hali Klubu Sportowego Sobieski na poznańskim osiedlu Sobieskiego. A u nas już za niespełna dwie minuty będzie sporo bieganiu o Grand Prix Wielkopolski w półmaratonach, a także o ważnym atestowaniu trasy biegowych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. I Wielkopolski w półmaratonach. Podsumowanie w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Organem wykonawczym jest Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska pod wodzą pana prezesa Zdzisława Urbańczyka.
Mieliśmy w tym roku 15 półmaratonów. Wszystkie się udały. Oczywiście takich szczęśliwców, którzy znaleźli czas i mogli uczestniczyć, znaleźliśmy tylko 8, a właściwie 9 jest dziewczyna, która przebiegła 14, ale nie mogła biegać w Murowanej Gosztynie, bo tam jest bieg weteran, a ona jest młodą dziewczyną w kategorii K18.
Ta główna kategoria Open, jeśli chodzi o Grand Prix Wielkopolski, na czym polega i kto zwyciężył w kategorii kobiet i mężczyzn?
Ta główna kategoria Grand Prix Wielkopolski to oczywiście konieczność zaliczenia minimum 7 półmaratonów. Można oczywiście zaliczyć wszystkie. Dla klasyfikacji Grand Prix w najlepszych w kategorii Open i w kategoriach wiekowych liczy się 7 najlepszych czasów uzyskanych spośród wszystkich, które się przebiegło. Dla nas jest o tyle pocieszające, że wymiana nastąpiła tych osób, które zwyciężają. To znaczy, że pojawiają się kolejne osoby, które pokazują wszystkim, że potrafią biegać. W tym roku w kategorii Grand Prix Wielkopolski w półmaratonie, w kategorii Open zwyciężyła Klaudia Walewska z średnim czasem 1 godzina 29 minut 19 sekund. Natomiast w kategorii Open mężczyzn zwyciężył Andrzej Gromadziński z Gniezna z czasem 1 godzina 17 minut 24 sekundy.
Najlepsza punktacji generalnej Open pani w Grand Prix Wielkopolski w półmaratonach 2017, Klaudia Walewska. Ile pokonała pani półmaratonów w tym sezonie?
W tym sezonie, jeżeli mówimy o cyklu Grand Prix, było to 7 półmaratonów, ogólnie 10 udało się w tym roku.
No i nie ma co ukrywać, że tutaj jest takie trochę rodzinne bieganie, bo pani mąż Przemek też znany biegacz i propagator biegania. Zapytam trochę intymnie, to on panią wciągnął do tego biegania, czy nie?
Oj, zaraził pasją, a przy okazji wspólnie się biega, zwiedza, spędza czas ze sobą, bo oczywiście tego czasu wolnego zawsze jest mało. No i już teraz sobie nie wyobrażam nie biegać, tak? A przy okazji, jeżeli on jedzie na zawody, startuje, no to tak troszkę mi zawsze smutno było stać, obserwować, kibicować i w końcu zrobiłam ten krok i pobiegłam pierwszy półmaraton. I tak oto znalazłam się tutaj w finale.
I tak oto zabrzmiało bardzo prosto i przejrzyście, ale skoro się wygrywa punktację Open, to coś w tym bieganiu jest, trzeba mieć trochę talentu też.
Tak jak powiedział mój mąż Przemek, że nazwisko Walewska zobowiązuje w środowisku biegowym, tak też do pierwszego półmaratonu, który przebiegłam 3 lata temu, faktycznie Przemek mnie przygotował dosyć mocno i uważam, że takie korzystanie z indywidualnych planów treningowych biegowych ułatwia, bo i oszczędza czas i jednocześnie trener jest w stanie cały czas kontrolować, na jakim jestem etapie. To zaowocowało tym, że udało mi się już w zeszłym roku po raz pierwszy zejść poniżej godziny 30. No i też na pozostałych dystansach, takich jak 5-10 km, czy też pierwszy półmaraton uliczny, który jeszcze przede mną, no to też oczywiście chcę go pokonać w określonym, w zamierzonym przeze mnie przedziale czasowym.
Krótka ocena, zwyciężczenie tego całego cyklu. Fajny pomysł?
Bardzo fajny pomysł, dlatego że bardzo dużo tych maratonów jest rozmieszczonych w całej Wielkopolsce i między innymi można przy okazji zwiedzić różne fajne, ciekawe miejsca, pojechać do miejscowości, której nigdy by się na przykład nie pojechało, bo ten bieg jest akurat takim fajnym momentem, że można tam pojechać, zobaczyć, zwiedzić, przekonać się, jaka piękna jest Wielkopolska, a przy okazji jeszcze odnowić znajomości albo odwiedzić rodzinę, której się już dawno po prostu nie widziało.
W sportowym rytmie.
Michał Bernardelli, przewodniczący Komisji do Spraw Biegów Ulicznych i Przełajowych.
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a to dlatego, że ten rynek biegowy w Polsce, biegów pięciokilometrowych, dziesiątek, półmaratonów, maratonów jest coraz większy. Lekkoatletyczna centrala w naszym kraju chce to troszeczkę jeszcze bardziej ucywilizować, tak to mogę określić?
To chyba jest doskonałe określenie. Nie chcemy rewolucji, natomiast no troszkę widać, że przespaliśmy ten moment. Chyba nikt się nie spodziewał takiego boomu biegowego i widać, że potrzebny jest jakiś taki mediator pomiędzy organizatorami, uczestnikami, żeby to uporządkować, czyli żeby nowi organizatorzy wiedzieli, gdzie się mają zgłosić, żeby starzy wyjadacze, duże firmy już w tym momencie zajmujące się organizacją imprez sportowych w razie jakichkolwiek problemów mogły liczyć na pomoc związku. No a wszystkim zależy na tym samym, tak? No chcemy, żeby to bieganie było coraz bardziej popularne, żeby poziom imprez sportowych rósł. No a Polski Związek chyba w swojej idei właśnie ma w czymś takim pomagać.
Masowość biegania to jest jedno, ale chyba także wasza rola w tym, by to miało także takie stricte sportowe przełożenie, bo jednak niektórzy, przynajmniej większość sądzę, chce porywalizować, chce znać dokładny swój wynik, po to też są potrzebni chociażby sędziowie PESLA.
Sędziami tutaj PESLA to są osoby, które są, mają być wykwalifikowane. Będziemy szukać nowych, młodych osób, takiej młodej krwi, która również ma pomagać w tych biegach, żeby sprawdzić i te wyniki, żeby były wiarygodne. Ale też to, co należy podkreślić, to jest to, że my musimy być też nie taką czarną plamą na mapie Europy i świata, jeżeli chodzi o poziom sportowy, ale chcielibyśmy, aby te wyniki były wiarygodne. One są też przepustką, to trzeba sobie jasno powiedzieć, do prestiżowych maratonów na całym świecie. To znaczy, one są weryfikowane i nie można sobie pobiec gdziekolwiek i powiedzieć, że się pobiegło maraton poniżej 3 godzin, a trzeba biegać szybko, żeby na tych prestiżowych maratonach mieć szansę po prostu wystartować, bo tak poszedł rynek biegowy na świecie daleko. I my chcemy być tą taką, pełnić rolę standaryzacji wyników i no właśnie tej akredytacji. To znaczy wiedzieć, że jak bieg został rozegrany, to można wierzyć w to, że tam wszystko było dopięte na ostatni guzik pod względem poziomu organizacyjnego, sportowego, ale też pod względem przepisów.
Nie tylko tu w Wielkopolsce, ale nie kryje pan, że jest taki specjalny adres internetowy, pod którym ewentualni bądź już istniejący organizatorzy imprez biegowych mogą dowiadywać się więcej na ten temat.
Dokładnie tak. Zachęcamy do kontaktu mailowego, telefonicznego, bieganie@pezla.pl. Oczywiście bardzo chętnie odpowiemy i wszyscy członkowie komisji, która jest w doborowym składzie, na pewno pomogą we wszystkich problemach.
Bardzo interesujące tematy związane z bieganiem. Ten rynek biegowy w naszym kraju, także w naszym regionie, jak Państwo słyszeli, naprawdę niesamowicie rozwinięty. Dzisiaj staramy się Państwu w ten pochmurny, listopadowy, chłodny dosyć wieczór w audycji w sportowym rytmie towarzyszyć także ze słonecznymi piosenkami, przebojami. No a teraz będzie słoneczny, sportowy temat, bo przeniesiemy się do Egiptu. Tam właśnie rozpoczynają się Mistrzostwa Europy i Afryki w wakeboardzie i wadeskacie. Te dwie wodne dyscypliny zyskują w naszym kraju coraz większą popularność, o czym świadczy m.in. rekordowa 12-osobowa reprezentacja naszego kraju na tę imprezę mistrzostwa w Egipcie. Nie brakuje w niej także wielkopolskich akcentów, a tematem zajął się Wojtek Bernard.
Arkadiusz Helsner, organizator wyjazdu reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy i Afryki w Egipcie i wiceprezes klubu wakeboardowego Margo Nine z Margonina. Wakeboard, popularnie można porównać go do snowboardu na wodzie. Mamy deskę przypiętą do nóg i płyniemy za wyciągiem elektrycznym lub za motorówką. Wakeskate to jest taka pochodna wakeboardu, jest to deska, ale bez wiązań, czyli tak naprawdę taka deskorolka.
W jaki sposób jest oceniana rywalizacja w tych właśnie dwóch dyscyplinach?
Jeżeli chodzi o sędziowanie, jest to podział tak zwany 50 na 50. 90% oceniane są tak zwane triki z wody, czyli wykonywane skoki, odbijając się tak naprawdę do wody, wykorzystując tutaj fizykę. Kolejne 50% no to są to triki wykonywane na przeszkodach, czyli na elementach wake parku, to są skocznie, to są wszelkiego rodzaju boksy, na których zawodnicy wykonują triki. Ocena jest subiektywna tak naprawdę. Nie ma punktacji konkretnie za wykonywany trik, tylko tak naprawdę za cały układ, za cały przejazd. Wakeboard jest drugą najszybciej rozwijającą się dyscypliną w Polsce, zaraz po snowboardzie. W Wielkopolsce mamy 10 wyciągów wakeboardowych. Największy wyciąg w Margoninie, na którym trenują m.in. reprezentanci Polski, którzy będą uczestniczyć w mistrzostwach tegorocznych.
Czy jest jakaś szansa, żeby wakeboard stał się dyscypliną olimpijską?
Trwają starania o to, żeby pojawiły się te dyscypliny na olimpiadzie i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie taka decyzja, zapadnie, że będziemy mogli uczestniczyć również rywalizując z innymi olimpijczykami. A na razie Mistrzostwa Europy i Afryki, które rozpoczynają się w niedzielę. Będzie w nich uczestniczyć 12 reprezentantów Polski, z czego dwie osoby z Wielkopolski. Będzie to Martyna Andrzejczak, która startuje w dwóch kategoriach, w kategorii wakeboard do lat 15 oraz w kategorii wake skate. Martyna pochodzi z Margonina. Oraz Jakub Kado, który będzie startował również w kategorii do lat 15. Jakub jest również z Margonina. Martyna ma szansę właśnie w tych dwóch kategoriach przywieźć medale.
Jak wygląda europejska czołówka i dlaczego powiązana jest ta impreza z Mistrzostwami Afryki i odbywa się w Egipcie dzięki temu?
W tym roku akurat zawody odbywają się w Egipcie ze względu na temperatury panujące w Europie. Co ciekawe, w Egipcie wyciąg, na którym będziemy rywalizować, na którym będziemy startować, jest prowadzony przez Polaków. Właścicielami są Polacy, więc jakby będziemy praktycznie u siebie. Jeżeli chodzi o europejską czołówkę, to są to reprezentanci Izraela. Niestety nie będą uczestniczyli w tych mistrzostwach ze względów politycznych. Natomiast mamy również silne ekipy z Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. W Afryce te ośrodki wakeboardowe są jeszcze bardzo, bardzo niszowe, są, dopiero rozwijają się. To są tak naprawdę dwa kraje. To jest właśnie Egipt, w którym mamy wyciąg. Jest to Maroko, w którym również powstał w tym roku wyciąg, oraz RPA, z którego pochodzi jedna z najsłynniejszych zawodniczek wakeboardowych, Angelika Schreiber. Tak naprawdę przygotowania do Mistrzostw Europy trwały przez cały sezon. Zawodnicy uczestniczyli w zawodach w całej Europie. Zbierali tam doświadczenie, obserwowali również innych zawodników, którzy będą startowali w Egipcie. Tak naprawdę jesteśmy przygotowani tyle pod kątem fizycznym, co również pod kątem takiego researchu wśród innych zawodników, więc mam nadzieję, że to w zupełności pomoże i pozwoli nam przywieźć tutaj jak najlepsze rezultaty.
Jak silna na mapie wakeboardu światowego jest reprezentacja Polski?
W kategoriach tak naprawdę juniorskich i seniorskich jest naprawdę mocnym punktem na mapie Europy. Jeżeli chodzi o kategorię Open, no to tutaj troszeczkę odstajemy. Tutaj rządzą na pewno kraje zachodniej Europy. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, to rozwój tutaj u nas dyscypliny jest bardzo, bardzo mocny i mamy świetnych trenerów w Polsce, którzy bardzo dobrze przygotowali tych zawodników do startów na mistrzostwach.
Na ile medali może liczyć reprezentacja Polski podczas imprezy w Egipcie?
Założę się, że przywieziemy 4 medale.